W studiu witam Annę Jurek, koordynatorkę kampanii Dziewczyny do Polityki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zbliżająca się sobotnia konferencja kampanii jest tylko jednym z pretekstów do naszej rozmowy. Tak naprawdę to zainspirował mnie przede wszystkim przypadający w miniony weekend, dokładnie 11 lutego, Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, ustanowiony przez ONZ. Przyznam od razu, że doskonale rozumiem ideę, wiem po co to jest, zdaję sobie sprawę z założeń, ale zawsze jak słyszę o tego typu inicjatywach, to gdzieś tam z tyłu głowy myślę sobie, że coś jest nie tak, bo przecież chodzi o równość, o wyrównywanie szans, a sam fakt, że powstaje taki dzień z naciskiem na kobiety i dziewczęta, oznacza, że coś z równością chyba jest nie w porządku. I od razu jest to wskazówka, że jednak równości nie ma.
Wiesz co, tak jak dobrze powiedziałaś o tym wyrównywaniu szans, no to jest taka historia o tym, że jak mamy badania i mamy różne statystyki, nam pokazują, ile kobiet jest w edukacji, ile kobiet jest później na przykład w radach nadzorczych, ile kobiet ma swoje działalności gospodarcze, ile kobiet jest w polityce, w Sejmie i w Senacie, no to widzimy, że w różnych aspektach tych nierówności jest wiele i na pewno jest tak, że w różnych kontekstach, na przykład właśnie Sejm albo ministerstwa tych kobiet jest mniej, a są takie, w których jest dużo więcej i myślę sobie, że te działania na rzecz równouprawnienia, one powinny iść jakby w różne strony. I równouprawnienia dziewczynek i kobiet w tych aspektach, w których nie mamy go i równouprawnienia mężczyzn i chłopaków w tych obszarach, w których ich z kolei mamy za mało.
No właśnie, bo domyślam się też, że za chwilę i mężczyźni też będą się pewnych rzeczy domagać, bo zauważą, że kobiety tutaj bardzo aktywnie i intensywnie działają w tych obszarach. Z kobietami i dziewczętami w nauce chyba nie jest tak źle, jeśli chodzi o Polskę, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety na studiach. No to małe informacje związane z liczbami, parę danych. W Polsce studiuje ponad 700 tysięcy kobiet i prawie 500 tysięcy mężczyzn. Studiuje nas więcej. To oznacza być może, że pewne kampanie zadziałały tutaj pozytywnie. O.
Wiesz co, to by trzeba było przyjrzeć się tej sprawie w takiej dłuższej perspektywie czasowej, bo ja z kolei dzisiaj śledziłam jedną z moich ulubionych stron, jeśli chodzi o statystyki i tabele i infografiki, czyli Gender Equality Index. To jest takie zestawienie, jeśli chodzi o równość płci, robioną przez jedną z agent Unii Europejskiej. I tam jest na przykład pokazane w kontekście edukacji, że faktycznie jest więcej dziewczyn i kobiet studiujących na uniwersytetach. Natomiast pytanie, wiesz, czy to się później nam przełoży za kilka lat na właśnie rady nadzorcze, na te kobiety w Sejmie, w Senacie, później w ministerstwach, jeśli chodzi o władzę, ale też na przykład właścicielki różnego rodzaju firm. Więc to jest dla mnie, wiesz, to takie zastanawiające, że teraz może dużo tych kobiet studiuje i pamiętam, że ten wskaźnik się utrzymuje od jakiegoś czasu. Pytanie, czy później te kobiety będą chciały, ale też będą mogły i będą miały możliwości realizowania tego i rozwijania swojego potencjału w pracy zawodowej. Mhm. I to jest dla mnie ciekawe, bo ostatnio czytałam w któryś wysokich obcasach taki artykuł wypowiedzi trzech kobiet. Ten artykuł ma tytuł Bezdzietne. I kobiety w wieku 30 paru lat dzieliły się tym, że nie mają dzieci z różnych powodów. Czasem nie mogą mieć, a czasem nie chcą ich mieć. I wiesz co, tak otwarcie mówiły o tym, że posiadanie dziecka nie jest żadnym wyróżnionym projektem na życie. Że to nie jest tak, że jak się nie ma dziecka, to już się nie ma żadnych innych planów. Że dla niektórych osób to była sytuacja, w których one nagle odkryły jakieś pasje i jakieś możliwości, o których wcześniej nie myślały. I myślę sobie, że to jest taka narracja też, o której ja chyba nie czytałam gdzieś 10 lat temu. Mhm. Była oczywiście, Gretkowska też pisała o Matce Polce, ale to były takie pojedyncze głosy, a teraz mam wrażenie, że te głosy idą taką szerszą ławą. No i pytanie jest takie, czy właśnie te kobiety, które teraz studiują i które mają ochotę na rozwój w nauce i sztuce i kulturze, no będą miały szansę ten potencjał cały czas realizować. No i czy to będzie się jednak wykluczało z ich na przykład takimi planami na założenie rodziny, a może się okaże za 5 lat, że będziemy czytać jakieś artykuły, że w ogóle rodzina jest passé i w ogóle nie ma co się angażować w takie formy funkcjonowania. Ciekawa jestem temu, jak to się potoczy.
Na pewno takie łączenie życia domowego w wykonaniu kobiety, oczywiście, bo tutaj o tym rozmawiamy, życia domowego z życiem zawodowym i to z tym życiem być może na wysokim stanowisku jest wymagające. To znaczy ono wymaga bardzo dobrej organizacji i nawet jak widziałam, jakie życzenia w tym Międzynarodowym Dniu Kobiet i Dziewcząt w Nauce składają sobie kobiety nawzajem, to zauważyłam, że zwracają często uwagę na to, że kobiety pracujące w nauce, badaczki, doskonale zdają sobie sprawę, co to znaczy analizować tabelki, kiedy pod nogami biega ci dziecko. I to są takie rzeczy, paradoksalnie, a może wcale nie paradoksalnie, których chyba mężczyźni, nawet będąc ojcami, nie doświadczą. Dziwna sprawa.
Może doświadczają, wiesz, cóż, zaczynają może doświadczać, ale trochę, ale rzadziej. Pamiętam, jak kiedyś Marta Niedźwiecka mówiła w jednym ze swoich odcinków w podcaście mówiła o tym, że mężczyźni muszą się na tej ławce odnośnie władzy i zarządzania posunąć, żeby zrobić nam miejsce, ale my musimy się posunąć na tej ławce dotyczącej rodziny, wychowywania dziecka, żeby im zrobić miejsce, żeby to było tak, też żeby każde z nas mogło rozwijać różne swoje potencjały, różne swoje umiejętności i zdolności, bo to też jest chyba tak, jak oglądam, albo tak obserwuję, albo jak słyszę też kobiety i dzielą się tą refleksją, że trochę kobiety, które są mamami, albo zostają mamami, mają taką tendencję do tego, że ja tutaj się zaopiekuję tym dzieckiem lepiej niż ty. I to jest też tak, że ja to jakoś rozumiem, ale też rozumiem oczywiście tylko przez pryzmat historii opowiadanych, nie swojej. A z drugiej strony myślę sobie, fajnie jest posunąć się i dać tą możliwość na rozwój relacji też ojcu i mężczyźnie, bo to wszystkich nas wzbogaca, nas pojedynczo i nas jako rodzina.
A może trzeba na to patrzeć jeszcze inaczej? To znaczy, tak jak nie każda kobieta prawdopodobnie nadaje się do tego, żeby zostać w domu z dzieckiem i być tylko mamą, tak jednocześnie nie każdy mężczyzna się do tego nadaje, ale nie każdy mężczyzna też może się nadawać na wysokie stanowisko. W ogóle może powinniśmy zrezygnować z określenia, czym zajmuje się kobieta, czym mężczyzna i zupełnie to przekreślić. Tylko to pewnie nie jest możliwe, bo przecież za tym, że stanowisko zajmuje kobieta, idzie jeszcze mnóstwo innych spraw. Oceniany jest jej wygląd. I to jest takie zupełnie naturalne dla wszystkich z jednej strony, ale stereotypowe.
Tak, ale to też jest tak, że my już wychowując się, zostajemy wtłaczani w jakieś stereotypy, które są typowe dla danej kultury, dla danych czasów, dla danego obyczajów takich społeczno-kulturowych. I chyba najlepiej jest wtedy, kiedy my sobie to uświadamiamy i możemy z tym dyskutować i dialogować i zastanawiać się faktycznie, co jest dla mężczyzn, a co jest dla kobiet takim szerokim, jakby to powiedzieć, taką szeroką przestrzenią, w której mogą się realizować bez względu na to, jakiej są płci albo jak się identyfikują, jeżeli czują, że to jest coś, co ich jakoś pociąga. Mhm. Ja mówię o jakieś hobby, zainteresowania, właśnie też jakiś taki dryg zawodowy, bo wtedy najwięcej jesteśmy w stanie skorzystać, mamy najwięcej luzu w tym, że rozwijamy się w tych kierunkach, które jakoś nam w duszy grają, nawet na chwilę. I jak ja prowadzę zajęcia z edukacji seksualnej z chłopcami, z dziewczynami i mamy takie ćwiczenie, czy łatwiej być chłopakiem, czy łatwiej być dziewczyną, to pomimo tych lat feminizmu i takiej myśli dotyczących właśnie równości, równouprawnienia i wydawałoby się wielu seriali, które pojawiają się i filmów i też dyskusji przecież w przestrzeni publicznej, nadal większość klasy, większość grupy wybiera, że łatwiej jest być chłopakiem. I to jest, wiesz, to zaskakujące od lat właściwie. Co prawda więcej pojawia się takich argumentów właśnie o nierówności płac, o tym, że nie każdy musi chcieć być mamą, tatą, że faktycznie tej nierówności płac w tym kontekście, że już dziewczyny zgłaszają że hej, mężczyźni zarabiają więcej i dlaczego tak jest? Czy pani mi to wytłumaczy? No ja im tłumaczę na tyle, na ile mam wiadomości i wiedzę, między innymi opartą na jednym z odcinków serii Netflixa Explained, właśnie o gender gap, czyli jak to jest, że kobieta i mężczyzna, którzy są tak samo wykształceni, startują na tym samym poziomie, idą razem po tych szczeblach kariery, ale jeśli jedno z nich, jeżeli są w parze, decyduje się na dziecko, znaczy jedno, oni się decydują na dziecko, ale jedno z nich decyduje, okej, ja zostaję w domu i to jest najczęściej kobieta, to ona już nigdy tego swojego partnera nie dogoni zawodowo. I to jest ciekawe i to też pokazuje dużo uwarunkowań, dlaczego tak jest, jak myślimy w ogóle o płci, więc to nasze myślenie o płci, myślę sobie, jest ważne dla nas samych, bo zauważ, że jak się pyta dzieci nawet w małym wieku, jaki ty jest, kim ty jesteś, to wiele dzieci mówi, jestem chłopcem, jestem dziewczynką, albo chyba, że jeszcze inaczej, jakoś siebie już rozumie wtedy, no to może powiedzieć jeszcze inaczej, ale to jest ważne, to jest taka ważna tożsamościowa rzecz. Tylko pytanie, co z tego wynika, wiesz? Jak daleko idące konsekwencje wynikają z tego, że jesteśmy jakiejś płci i co nam to daje? No to nam też na pewno gra na takich instynktach, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Ja nigdy nie pytam, czy właśnie gorzej, czy lepiej jest być chłopcem, czy dziewczynką, tylko czy łatwiej. No i wiesz, takie pierwsze argumenty, które się pojawiają, to się pojawiają takie, które chłopcy przywołują, że nie trzeba być w ciąży, nie trzeba rodzić dziecka. Nie trzeba się o to martwić.
A z drugiej strony dziewczynki podają argumenty, kontrargumenty właściwie. Fajnie jest być dziewczynką, bo można być w ciąży, bo można mieć dziecko. Czy to się już nie zdarza?
Nie, nie zdarza się prawie. Kamila, naprawdę to się nie zdarza. Pewnie to zależy od jakiejś narracji.
Domowej.
Może domowej. Bo wiesz co, ja myślę, że to nie jest jeszcze wtedy, to jeszcze nie jest jakaś zaleta. To nie jest jeszcze jakiś plus. Bo raczej dziewczyny mówią właśnie, że cholera, my nie zawsze chcemy być mamami. I ja jej mówię, no jasne, znaczy to, że macie macicę, to w ogóle nie oznacza, że musicie być mamami, że będziecie rodzić dzieci, albo że będziecie chcieć mieć dzieci, to jakby jest taka możliwość. Ale czy nie czujecie, że posiadanie chociażby tej możliwości jest atutem? Nie. Ale to są, wiesz, dwunastolatki gdzieś. Więc ja rozumiem, że jeszcze ta perspektywa jest dla nich odległa. Może widzą w domu jakieś takie sytuacje, w których posiadanie dziecka jest związane z dodatkowymi obowiązkami albo jakimiś trudnościami, które, albo jakimiś wyborami trudnymi, nie? Czy zostać w domu, czy iść do pracy, czy ja wybiorę swoją jogę, czy jednak wybiorę, nie wiem, zajęcia taneczne mojego dziecka.
Myślę, że problemem może być to, że te dzisiejsze 12-13-latki mają dostęp do bardzo wielu informacji, niekoniecznie uporządkowanych. I teraz, jeżeli spojrzymy na to wszystko z takiego bardzo tradycyjnego punktu widzenia, to zastanawiam się, czy świat nie stał się zbyt skomplikowany, to znaczy, czy możliwości nie jest teraz aż tak dużo, że samo wybranie tej drogi, którą chce się iść, jest zbyt obciążające. No już nie mówiąc o tym, że dla nastolatka, ale dla człowieka wkraczającego w dorosłość później. Kiedyś to było prostsze. Jedna wyznaczona droga, wiadomo jak ma być, jak ma się żyć, jak można żyć w obrębie tej drogi. No świat był prostszy i wydaje mi się, że ludziom żyło się łatwiej.
Wiesz co, z jednej strony, a z drugiej strony ci, którzy mieli zupełnie inaczej niż przewiduje standard, mieli dużo trudniej. Więc te osoby, które myślą jakoś niestandardowo, może jakoś artystycznie bardziej, ale też, które nie widzą się w bardzo takim wąskich ramkach kobiecości i męskości, no miały dużo trudniej, albo jakieś tylko i wyłącznie heteroseksualności. Dzisiaj to jest też ciekawe, wiesz, jak młodzież operuje tymi wszystkimi pojęciami dotyczącymi płci i orientacji seksualnej. I tutaj my dorośli douczamy się tego, żeby móc rozmawiać po partnersku z młodzieżą. Ale wiesz, to jest też taka opowieść o tym, że wszyscy jesteśmy różnorodni, mamy słowa na opisanie tego. Czy nam jest łatwiej się zgubić? Czasem tak, ale też nam się czasami łatwiej odnaleźć. I to jest chyba, nie ma takiej zero-jedynkowej odpowiedzi na to, czy było lepiej, czy było gorzej. Na pewno, tak jak mówisz, ja też to widzę, że świat jest bardziej złożony i wiesz, czytałam ostatnio w książce mojej profesor Aldony Pobojewskiej, która zajmuje się edukacją filozoficzną i ja też się u niej tego uczyłam, że świat będzie się dzielił na ludzi, którzy rozumieją rzeczywistość i jej nie rozumieją. i zawsze są jakieś takie obszary i tematy, których my nie rozumiemy, albo nie zawsze mamy jakieś kompetencje do zrozumienia jakichś bardziej złożonych kwestii, ale już samo zadawanie pytań, już interesowanie się tym, próba zrozumienia, umiejętność oddzielenia tego, co ja wiem, od tego, co nie wiem, i jak się chcę tego dowiedzieć, i czy chcę oczywiście też, no to jest coś takiego, co mam wrażenie pozwala nam utrzymać taki świeży umysł. I taką też mieć takie otwarcie na to, że chcieć zrozumieć to, co jest niezrozumiałe, albo trudne, albo skomplikowane, ale to jest jakaś prawda rzeczywistości. No i pytanie, jak głęboko chcemy w nią wejść. No i wiesz, tych prawd jest z różnych poziomów. Wiele jest taka prawda filozoficzna, jakieś z takich górnych rejestrów pytań, kim jestem, jaki jest sens życia, jak dobrze żyć, ale cała prawda dotycząca społeczeństwa i psychologii, tego, jak myślimy, jak czujemy, jak wchodzimy w interakcje z innymi, ale zobacz, że nasze życie też takie jest. Ono jest wielowątkowe i wielopłaszczyznowe. I już myślę, że to zadawanie pytań, zastanawianie się, ale nie takie kręcenie się w kółko, jak chomik w kółku, tylko takie dociekanie, które ma spowodować, że to nasze życie będzie miało więcej sensu, jest wartościowe. A myślę sobie jeszcze odnośnie tej młodzieży, wiesz, że mówiłaś, że teraz jest może więcej niepewności. Ja myślę, że jest więcej niepewności, jeśli chodzi o młode w kontekście kryzysu klimatycznego. Mhm. I tego, że trochę nie wiemy, jak świat będzie wyglądał za 10 lat. I no pytanie, czy szkoły są przystosowane, ich programy edukacyjne do tego? Mnie się wydaje, że nie. Ja bym stawiała na naukę kompetencji miękkich, czyli takich jak umiejętność współpracy, umiejętność znajdowania zalet w każdym członku, członkini grupy, żeby razem robić różne inicjatywy, które są wartościowe dla nas osobiście też, ale w ogóle społecznie. Współpraca, kooperacja, kreatywność, ale też właśnie wspólne rozwiązywanie problemów.
Szkoła też trochę nie nadąża, chyba tak jak ludzie, nie nadążamy troszeczkę za tym światem, który się bardzo dynamicznie zmienia. Kobiety chcą uczyć się, chcą poznawać ten świat, potrzebują nauki, o czym świadczy też ten odsetek kobiet na uczelniach wyższych. A dlaczego, Aniu, twoim zdaniem nauka potrzebuje kobiet? Dlaczego potrzebny jest ten babski punkt widzenia, tak należałoby powiedzieć może?
Pamiętam, jak czytałam któryś z numerów Scientific American, czyli Świata Nauki, w ogóle o prawach reprodukcyjnych. I tam było kilka artykułów dotyczących między innymi pigułki antykoncepcyjnej. I okazało się, że my bardzo wiele nie wiemy na temat cyklu miesięcznego kobiety. Na przykład nie wiemy, dlaczego my miesiączkujemy. Miesiączkuje jeszcze któryś gatunek nietoperza i ryjoskoczek rudawy, ale nie miesiączkują na przykład inne ssaki albo inne zwierzęta, bo jednak zostawianie śladów krwi za sobą w miejscu, w którym się było, jest po prostu niebezpieczne, bo może nas narazić na atak drapieżnika. Jak powstały pierwsze pigułki antykoncepcyjne, to jednak testowano je na kobietach na latynoskach, nie mówiąc im w pełni o tym, jakie będą konsekwencje tego. Czyli zaczęliśmy eksperymentować z różnymi lekami, z różnymi z organizmem ludzkim, z tym, jak on działa, albo jakby chcemy sprawdzić, jak on działa, nie przewidując do końca konsekwencji tych naszych eksperymentów. I to jest też taka historia o tym, że im więcej kobiet będzie na przykład w nauce, w takich dziedzinach, akurat ja tutaj podam taką dziedzinę, na której ja się znam, czyli w takich dziedzinach na przykład dotyczących właśnie zdrowia kobiety, no tym więcej będziemy mieć wiedzy o tym, jak wychodzić naprzeciw tym kobietom. Jest ta taka wstrząsająca książka Niewidzialne kobiety i ona opowiada o tym na przykład, że samochody są projektowane, a przynajmniej były projektowane zawsze pod mężczyzn, że kobieta w ciąży z tym dużym brzuchem na wysokości kierownicy, niedopasowane pasy do fizjonomii osoby w ciąży, no i w ogóle jakby umieszczenie tej kobiety w określonym miejscu było, jest dla niej niebezpieczne. Mhm. I wiesz, albo testowano jakieś leki na serce, zazwyczaj na mężczyznach. Teraz to się zmienia, ale to tylko pokazuje, że różne grupy większościowe, mniejszościowe, one powinny mieć swoją reprezentację w nauce, w polityce, ażeby móc bardziej adekwatnie wychodzić naprzeciw potrzebom tych konkretnych grup, które mogą mieć inne potrzeby niż większość społeczeństwa.
A więc kobiety w nauce powinny być dla kobiet. Dla dobra kobiet.
Tak, ale ja myślę, że wiesz, to też dla pełniejszej wiedzy po prostu medycznej, dla takiego pełniejszego obrazu świata. Bo jak my robimy teraz, znaczy my jako Stowarzyszenie Tkalnia robimy kampanię Dziewczyny do Polityki, no to też widzimy, że to jest ważne, żeby kobiety były w polityce, bo one reprezentują kobiecy punkt widzenia, a dlatego powinny w polityce być osoby niebinarne, osoby transpłciowe, osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, bo one lepiej wiedzą, w jaki sposób żyje się w danym społeczeństwie i czego konkretne osoby w danych grupach potrzebują. W takich, wiesz, podstawowych kwestiach, na przykład jak opieka medyczna. I to też jest ciekawe, jak myśmy poznawały dziewczyny, kobiety i osoby w naszym projekcie właśnie Dziewczyny do Polityki, się okazało, wiesz, że te osoby chcą iść do polityki często dlatego, żeby działać dla dobra wspólnego, żeby zostawić świat swoim dzieciom lepszy niż zastały, że mają małe dzieci i mówią, hej, ja potrzebuję, żeby ta edukacja wychodziła im naprzeciw. A wiesz, a z drugiej strony to, co mówią o swoim doświadczeniu życia, ale też jakiejś kariery politycznej, to jest to na przykład, że są naprawdę zarypane pracą opiekuńczą.
Tylko zastanawiam się, czy taka reprezentacja w postaci pojedynczych osób, które w polityce będą działały, faktycznie może przynieść zmianę. Chodzi mi o to, żeby osoby, które się w tej polityce znajdą, nie czuły się zniechęcone tym, że ich sprawczość jest właściwie minimalna.
Tak, ale wiesz, to cały, z jednej strony może tak być, ale to też działa na rzecz widoczności osób i grup. I nawet pojedyncze osoby, które mówią o doświadczeniu osób w danej grupie, do której my, wiesz, często nie mamy w ogóle dostępu, albo mnie jest trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób w supermarkecie w godzinach szczytu czuje się osoba
z autyzmem.
Tak. Jakoś nie neuro, taka
neurotypowa.
Tak, neurotypowa. Dlatego jak byłam kiedyś w Szkocji, to bardzo mi się podobało, że były takie dni w marketach, które były przyjaznym osobom w spektrum.
A w Polsce to już też działa.
Tak, ja słyszałam też gdzieś o tym. I wiesz, co jeszcze mówi fajnego Sylwia Mądra z Autism Team. Ona mówi, przestrzenie, które są dobre dla osób w spektrum, są dobre dla nas wszystkich. To znaczy bardziej łagodne światło, cichsza muzyka, spokojniejsze, bardziej przyjazne otoczenie. Ono nie jest dobre tylko dla dzieci w spektrum czy dorosłych w spektrum. Ono jest dobre dla nas wszystkich.
No to tutaj dochodzimy do takiego dziwnego momentu, w którym okazuje się, że wyrównywanie szans, jeżeli będziemy traktować je jako dostosowywanie do tych, których mamy mniej, zawsze wyjdzie nam na dobre. No bo właściwie przystosowując się, nie chcę powiedzieć do słabszego, ale w gruncie rzeczy trochę o to chodzi, żeby świat przystosował się do tych, którzy być może mniej za nim nadążają.
Tak, ale myślę też, wiesz co, że to jest chyba też ciekawe. No nie wiem, czy to jest kwestia osobowościowa, ale ciekawe jest to, że zauważasz, że różne osoby mają różne potrzeby i razem kombinujemy, jak to zrobić, żeby nam się generalnie żyło lepiej, wygodniej w społeczeństwie albo w jakichś przestrzeniach, na przykład użyteczności publicznej. I wiesz, ja mam takie poczucie, że to dobrze o mnie świadczy, że ja chcę wyjść komuś naprzeciw. I że ja tylko nie widzę czubka własnego nosa, tylko jeszcze widzę czubek czyjegoś nosa, a już naprawdę za tym nosem całą osobę i jej potrzeby i jej też sposób widzenia świata. No dla mnie to jest ciekawe, że osoby mogą różnie postrzegać świat. Mnie, wiesz, też ciekawi, że mucha postrzega inaczej świat niż ja. Nie? I to jest fascynujące, czy któryś obraz albo widok jest bardziej uprawomocniony, mój albo muchy? No nie, bo po prostu mamy inny aparat poznawczy. No ale ponieważ jako ludzie możemy się ze sobą komunikować i możemy sobie ten świat objaśnić tak, jak go widzimy, no to możemy też sprawiać, że on będzie dla większej liczby osób bardziej przyjazny i bardziej komfortowy do życia.
Zamykając jeszcze ten temat kobiet i dziewczynek w nauce, celowo tutaj podkreślam te dziewczynki, wiem, Aniu, że zbierasz informacje na temat publikacji, w szczególności książkowych, które mogą pomóc w tej edukacji od najmłodszego wieku, edukacji do tego, żebyśmy mieli świadomość postrzegania równości i świadomość tego, że świat może wyglądać troszeczkę inaczej, troszeczkę bardziej różnorodnie. Wiem, że w ostatnim czasie pojawiło się coś takiego jak Ada Bambini i to jest chyba nawet projekt Ada Bambini Naukowczyni. O, to jest projekt wspierany przez Baracka Obamę i jego żonę. Jest kreskówka w telewizji, jest też książka. Nie będę ukrywać, moje dzieci wypożyczyły. W każdym razie mamy dziewczynę w nauce. Świetna sprawa, ale jest takich rzeczy więcej, prawda?
Jest, ja myślę, że to jest też tak, że ja nie za wszystkim nadążam, ale jakby w kontekście kwestii takich naukowych, ale też wiesz, takiego świata sztuki też, literatury, no to tutaj mogę i polecić jakby z takim czystym sumieniem nasze biblioteki miejskie, z fantastycznymi osobami, które tam pracują, na pewno wyjdą naprzeciw takim potrzebom w kontekście zainteresowań. Ja ostatnio oglądałam taką książkę w bibliotece Rozrywka, dziewczyny mi poleciły, o Ruzi inżynierce.
O, to też
i
ładne.
Tak, wspaniała jest ta książka o tym, że Ruzia to tam ma chyba z 6 lat, 7 i ona właśnie buduje różne konstrukcje. I jak jest wyśmiana przez swojego wujka za jakąś konstrukcję, którą zbudowała, to się zniechęca, ale później się okazuje, że spotyka swoją ciotkę Różę, która również jest konstruktorką i razem budują takie niesamowite maszyny. I jest pięknie ilustrowana ta książka, jest bardzo zabawna, jest napisana wierszem, więc jakby widzimy też, że mamy coraz więcej książek o architektkach, instruktorkach, artystkach i to jest, wiesz co, bardzo pokrzepiające, bo jednak ten tradycyjny system edukacji, podstawa programowa nadal jeszcze w dużej mierze nie uwzględnia postaci kobiecych w historii albo w sztuce. I myślę, że to też jest tak, że to jest po prostu ogromna szkoda. To jest po prostu, tracimy taką okazję na to, żeby zobaczyć, jak świat jest różnorodny i piękny i jak różni ludzie go widzą. I to jest, wiesz, nie tylko ciekawe, ale może też być inspirujące, może otwierać głowy, umysły i serca. A wydaje mi się, mogę się mylić, że jakby chcemy, żeby nasze dzieci miały takie głowy otwarte i serca, bo mamy też nadzieję, że inne dzieci będą miały też takie otwarte głowy na nasze dzieci na przykład. No i w ogóle wszyscy na siebie nawzajem. Może to jest jakoś utopijne, nie wiem, co ty sądzisz?
Mam nadzieję, że nie. Mam szczerą nadzieję, że nie, ale rzeczywiście tak jest, że teraz zaczynamy budować świat, który będzie funkcjonował za jakieś 20-30 lat i wtedy zobaczymy, co to się wydarzy. Kobiety są obecne wszędzie, również w polityce. Trochę o tym jest kampania Dziewczyny do Polityki i w najbliższą sobotę takie ważne wydarzenie w ramach tej kampanii. To będzie konferencja, tak, z udziałem ważnych osób.
Tak. Ważnych osób przede wszystkim dlatego, że będą na niej występowały osoby, które brały udział w projekcie i będą mówiły o sprawach dla nich ważnych. I ja tutaj przybieram nogami, muszę przyznać, bo nie słyszałam jeszcze ostatecznych wersji wystąpień, a to są tematy z kategorii i klimatu, i macierzyństwa, i drzew. Więc sporo takich klimatycznych kwestii, które bardzo mocno ostatnio wybrzmiewa, ale też takich właśnie jak na przykład, jak złapać pięć srok za ogon. I to jest jakby, to są takie dwa panele naszych uczestniczek, osób uczestniczących w projekcie, ale zaczynamy tą konferencję, tak jak powiedziałaś, w sobotę o godzinie 13. Bardzo czekam na taki panel Kobiety w polityce kiedyś i dziś. I będzie Olga Wiechnik, autorka książki Posełki 8 kobiet, która teraz napisała książkę o platerówkach, czyli o kobietach, które działały w armii i podczas wojny. I ja jeszcze jej nie czytałam tej książki, ale trochę rozmawiałam z Olgą w naszym live'ie Dziewczyn do Polityki o tym, jak ona ją pisała. Z Olgą będzie rozmawiała Ewa Kamińska-Burzałek z Łódzkiego Szlaku Kobiet. Później mamy wystąpienia uczestniczek naszej kampanii.
Przyszłych polityczek,
tak.
Ale macie nadzieję, czy to już jest...
Wiesz co, chyba mamy nadzieję oczywiście, ale wiesz co, ja mam takie uczucia, różne mam uczucia w tym temacie, bo mam takie na przykład, że czasami sobie naprawdę myślę, dawałyśmy wiedzę, umiejętności, konsultowałyśmy się i zorganizowałyśmy z Weroniką Jóźwiak, pomysłodawczynią projektu Dziewczyny do Polityki, jakby szereg szkoleń, spotkań z posełkami radnymi, ze specjalistkami z różnych dziedzin i mam takie trochę poczucie, wiesz, że hej, szeroką ławą do polityki, a mam też takie, I to powiem szczerze, hej, szkoda tych dziewczyn do polityki. I już złapałam się na tym, że myślę sobie, Boże, to są takie dobre osoby. Ja nie wiem, czy one w tej polityce tam po prostu, czy oni je tam nie docenią, czy jakby będą wystarczająco docenione. Bo to jest jakaś taka trudna sztuka żonglowania, mam wrażenie kompromisem, takim ze sobą, ze światem, z innymi. I też taką jakimś sprytem. Właśnie nie wiem, czy czasami chytrością, może też. Ja na przykład wiem, że to nie jest dla mnie, że ja jestem chyba bardzo taka prostolinijna i tam po mnie widać od razu, co ja myślę, co czuję. Jednak co w głowie, to na języku. Więc ja nie wiem, czy ja bym potrafiła z pokerową twarzą grać po prostu w tą grę. A z drugiej strony widzę, że taką bardzo dużą motywację w osobach, że one chcą iść do polityki po to, żeby na przykład walczyć o prawa osób właśnie neuroróżnorodnych, o prawo do edukacji, o zdrowie, o klimat też bardzo. I zastanawiam się, no kurczę, gdzie mają takie osoby być, jak nie w polityce? Będziemy miały także panel ekspertek i tam będą trzy postaci. Będzie Daria Gosek-Popiołek, będzie Antonina Majchrzak i Magdalena Tchórznicka, liderka szefowa takiego zespołu politycznego Szkoły Liderów. I tutaj bardzo bym chciała porozmawiać o tym z gościniami, o tym, jakich kobiet potrzebujemy dzisiaj w polityce. Czy płeć ma aż takie znaczenie? I wiesz, w ogóle jak łapać tą falę bycia w polityce dla kobiet, w jaki sposób, wiesz, czy jakby zastanawiać się nad takimi rzeczami, czy iść z partią, czy bez partii. Czy iść właśnie, wiesz, mierzyć w Sejm, czy może w Radę Miejską, albo w jakieś sejmiki. Jak szukać sojuszników i sojuszniczek, na co się przygotować, w co się uzbroić. To jest dużo, wiesz co, mam wrażenie, takie przygotowanie się do działalności na bardzo różnym poziomie. I na koniec mamy Martę Niedźwiecką, która będzie mówić o takim uwewnętrznionym patriarchacie, to znaczy też o tym, jakie zasady wewnętrzne nami rządzą i nas trochę ustawiają w kącie, żebyśmy zachowywały się grzecznie, miło i nie pyskowały. I jak się temu przyglądać i nie jak z tym walczyć, tylko jak się z tym opiekować, żeby być bardziej efektywnymi w takiej sferze publicznej. No bo zawsze zmiana się zaczyna od środka i ona dopiero wtedy, jak my się trochę sobie przemyślimy rzeczy, przeprocesujemy, no to możemy iść z taką czystszą głową, czystszymi intencjami, taką znajomością siebie na zewnątrz.
Konferencja jest otwarta, można się przysłuchiwać tak po prostu.
Jak najbardziej, zapraszam, ona jest w Mediatece, bardzo się cieszymy, że nas tam gości przymiły zespół właśnie Mediateki Memo między 13 a 19, a jeszcze później będzie koncert Róży Luksemburg, która robi takie protest songi i gra na różnych przeszkadzajkach i na akordeonie i na pianinie. Jesteśmy też podekscytowane, żeby zobaczyć ją na żywo i z nią tam pośpiewać i potupać.
Zapraszała Anna Jurek, koordynatorka kampanii Dziewczyny do Polityki. Bardzo dziękuję ci, Aniu, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.